Coraz więcej młodych ludzi rezygnuje z lekcji religii. Dlaczego? Czy to nie jest sygnał, że czas wyprowadzić religię ze szkół?
Co na to polska konstytucja? Czy usunięcie religii ze szkół to nie jest powrót do PRL-u?
Czy matura z religii to dobry pomysł?
O tym porozmawiamy w drugiej już debacie telewizji Idź Pod Prąd z księżmi, politykiem, a także protestanckim pastorem. Eunika Chojecka.
Kornelia Chojecka. Zapraszamy.
A z nami są ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, kierownik Katedry Etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktor. Witam państwa.
Jarosław Makowski, teolog, szef Platformy Obywatelskiej w Katowicach i dyrektor Instytutu Obywatelskiego. Witam serdecznie.
Dobry.
A także pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam.
Witam szacownych gości i naszych widzów.
I ksiądz Damian Wyszkiewicz, katecheta wyróżniony w konkursie Ministerstwa Edukacji, nauczyciel roku, współautor książki Ostatni dzwonek, rozmowy o przyszłości religii. Witam serdecznie.
Bardzo miło.
Dziś przedstawimy również wypowiedź dla telewizji Idź Pod Prąd księdza profesora Piotra Tomasika, przedstawiciela Konferencji Episkopatu Polski.
A także diakon Ewy Below, generalnej wizytator nauczania kościelnego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Ja jeszcze, jeśli państwo się zgodzą, przedstawię krótko zasady debaty. Pierwsza część to pytania prowadzących do prelegentów. Prelegenci będą mieli określony czas na odpowiedź. Będzie on się pokazywał na ekranie. W tym czasie też będziemy zadawać pytania od widzów telewizji Idź Pod Prąd. Druga część to pytania prelegentów do siebie nawzajem, a ostatnia część to podsumowanie. I myślę, że będzie bardzo ciekawa debata w telewizji Idź Pod Prąd.
Zaczynamy. Religia wróciła do szkół w roku 1990. Wcześniej, w czasach PRL, była nauczana dodatkowo w salkach katechetycznych. Teraz jest oficjalnie przedmiotem dodatkowym, jednak wlicza się średnia do średniej ocen na świadectwie. Od kilku lat pojawiają się postulaty, żeby polska szkoła stała się szkołą świecką i żeby religię wyprowadzić ze szkół. Według listopadowego sondażu Ipsos dla OKO.press aż 68% badanych chce przenieść religię do sal katechetycznych. W większych miastach coraz więcej młodych ludzi decyduje się opuścić lekcje religii.
W związku z tym mamy do państwa pierwsze pytanie. Dlaczego jesteście państwo za albo przeciw obecnej formie nauczania religii w szkole? Mają panowie 1,5 minuty czasu na odpowiedź. Jako pierwszy ksiądz profesor Andrzej Kobyliński.
Ja jestem za zachowaniem lekcji religii w szkole, ale po głębokiej, rewolucyjnej korekcie obecnego modelu, który funkcjonuje w Polsce od 30 lat. Mamy model europejski obecności lekcji religii w szkole. Z 27 krajów Unii Europejskiej, w 24 krajach religia jest nauczana w szkołach publicznych, nie mówiąc o szkołach prywatnych. I osobiście uważam, że także w Polsce ten model europejski, ten standard europejski powinien być zachowany, ale nie w tej formie, w której jest to obecnie prowadzone, ponieważ ten model w pewnym sensie się zużył. Widzimy to dokładnie chociażby po ostatnich danych z Łodzi, to są dane pochodzące z lutego bieżącego roku, w szkołach średnich Łodzi zostało na lekcjach religii kilkanaście procent młodzieży. No to nam mówi jasno, że czy chcemy tego, czy nie chcemy, ten model się powoli rozsypuje. W pewnym sensie dochodzimy do ściany i jest konieczna rzeczywiście ogólnopolska dyskusja, żeby wypracować nowy konsensus i nowy model religii w szkole.
I Jarosław Makowski. Półtorej minuty na odpowiedź.
Dane, które przytoczyła pani redaktor, świadczące o tym, że tak wiele osób chce wyprowadzenia religii ze szkoły, a także to, o czym mówił ksiądz profesor, czyli rezygnacji z samych zainteresowanych, czyli uczniów z uczestnictwa w zajęciach lekcji religii, świadczą najlepiej o tym, że ten model, który dziś obowiązuje, jest nie do utrzymania. Ja jestem zwolennikiem tego, że w demokratycznym, pluralistycznym i różnorodnym społeczeństwie analfabetyzm religijny jest tak samo groźny jak fundamentalizm religijny. Analfabetyzm religijny bierze się z niewiedzy. Uprzedzenia wobec przedstawicieli innych religii biorą się z niewiedzy. Dlatego jestem zwolennikiem rzeczywiście reformy obecności lekcji religii w szkole, polegającej na tym, że jedna lekcja religii powinna zostać w szkole i to powinna być wiedza o religii, religiach, natomiast drugą lekcję zastąpiłbym zajęciami z filozofii. Jak wiemy, duża część myślenia filozoficznego, historii filozofii, to jest także historia myśli chrześcijańskiej, a więc i wilk syty, i owca cała. Uczymy myślenia i historii o religii.
Już pojawiły się pewne rozwiązania. Myślę, że do tych rozwiązań jeszcze przejdziemy w drugiej części debaty. Przypominam pytanie, czy jesteście państwo za, czy przeciw obecnej formie nauczania religii w szkole i dlaczego? Pastor Paweł Chojecki.
No oczywiście jestem przeciw tej formie, nie tylko ze względu na te owoce, które widzimy w statystykach różnorakich, przedmówcy o tym mówili, ale też doświadczyłem jako rodzic, jak wygląda w praktyce ojciec trójki dzieci, wszystkie przeszły przez szkołę państwową. Stąd doświadczyłem jako rodzic niekatolik tego, jak to w praktyce wygląda. Lekcje religii w szkołach to jest w dużej części niebezpieczeństwo dyskryminacji dzieci pochodzących z rodzin z innych wyznań, ateistów, agnostyków i tak dalej, tych, które nie chodzą. W sytuacji, mówię jeszcze wcześniej, to kilkanaście lat temu, kiedy była zdecydowana dominacja osób chodzących, uczniów chodzących na religię. Tu pan Makowski powiedział taką ciekawy pomysł, żeby lekcje religii prezentowały różne możliwości światopoglądowe. Taką rzecz zrobiła wychowawczyni, zdaje się, w klasie Kornelii, gdzie tam się tak złożyło, że była dwójka protestantów z różnych kościołów. I na lekcji wychowawczej wychowawczyni poprosiła, żeby i Kornelia, i ten drugi kolega, też protestant, przedstawili, w co wierzą, powiedzieli coś o swoich kościołach. Rzeczywiście to bardzo mocno obniżyło, że tak powiem, napięcia na tym tle. Oprócz dyskryminacji widzę też ogromny problem odpychania dzieci od Boga przez lekcje religii katolickiej. I to już mówię nie tylko od kościoła katolickiego, ale szerzej ogólnie od Boga. I to jest bardzo poważny zarzut do obecnej formy.
To teraz czas na głos praktyka katechety ksiądz Damian Wyszkiewicz.
Jestem za religią w szkole, natomiast tak jak większość moich przedmówców, jestem przeciwko tej formie. Zauważył bardzo dobrze ksiądz profesor, że trzeba ustalić nowy model. Przede wszystkim jako praktyk zauważam, że problem polega na tym, iż każdy katecheta prezentuje inny model nauczania. Jedni, tak jak ja, próbuję właśnie tworzyć lekcje religii w sposób interdyscyplinarny, czyli łączę filozofię, teologię, etykę, historię Kościoła. Natomiast jakby na przerwach czy w innych pozalekcyjnych zajęciach jestem duszpasterzem. Natomiast jest mnóstwo katechetów, którzy próbują po prostu robić jako lekcję wyznaniową. I tutaj może być problem dla wielu osób. Czy to ma być lekcja religii jako konkretnie konfesyjnej, czy ona ma mieć bardziej charakter właśnie otwarty. I to trzeba ustalić. Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, to jest kwestia właśnie roli etyki. Bardzo wielu uczniów dlatego rezygnuje z religii, ponieważ ma tą trzecią opcję. Nie musi chodzić ani na religię, ani na etykę. I to jest jednym z głównych powodów też.
Dziękujemy serdecznie. Widzimy, że raczej wszyscy prelegenci zgadzają się, że jakaś reforma jest potrzebna obecnej formuły nauczania religii w szkole. To oddajmy głos komuś, kto jest za obecną formułą nauczania religii w szkole. Ksiądz profesor Piotr Tomasik, przedstawiciel KEP. Lekcje religii w szkołach gwarantuje Konstytucja. Krótki materiał i wracamy za chwilę.
To wyprowadzenie, byłoby działanie, bym powiedział, natury dyskryminacyjnej, dlatego że powrót do realnego, prawda, ideologii komunistycznej w szkole nie ma chyba większego sensu, czy postkomunistycznej. Uważam, że w tym wypadku tego rodzaju hasła, jest pewna grupa polityków, tak bym to ujął, która oszukuje swoich wyborców. Dlatego, że zapis o możliwości nauczania religii to nie jest tylko kwestia konkordatu i analogicznych ustaw o stosunku Rzeczpospolitej Polskiej do poszczególnych związków wyznaniowych, bo to tak jest, jeżeli chodzi o inne związki wyznaniowe, aniżeli Kościół rzymskokatolicki regulowane. Ale to jest również zapis ustawy oświatowej, ale to jest także zapis konstytucji, więc nie widzę powodu, dla którego należałoby rezygnować. Pytanie też, szkoła publiczna musi być szkołą, która wychowuje według światopoglądu rodziców prawnych opiekunów od 18 roku życia samej młodzieży, prawda? Więc tutaj wyłączenie sfery religijnej, jakby była ona sferą jakoś szczególnie wstydliwą, jest działaniem na rzecz ateizmu. Dzieci pochodzące z rodzin ateistycznych nie są zmuszane do uczestnictwa w religii. Im się proponuje wzorem krajów niemieckojęzycznych etykę jako swego rodzaju zastępnik. To nie są w ogóle argumenty, które nakazują, żeby się wycofać. Oczywiście jak jest mniej osób chodzących na lekcje religii, trzeba się zastanawiać, w jaki sposób na to odpowiada, czy Kościół katolicki, czy inne związki wyznaniowe. Natomiast wystarczy, że chociaż garstka chodzi na lekcje religii, to nie można tutaj im tego uniemożliwiać. Jeszcze przepisy polskie nakazują zorganizowanie klasy, znaczy grupy międzyszkolnej, nawet jak jedna osoba w ramach danej jednostki samorządu terytorialnego chce chodzić na lekcje etyki, tak samo to powinno działać i działa w odniesieniu do nauczania religii, każdej religii, o ile oczywiście związek wyznaniowy tego chce.
Zanim przejdziemy do wymiany zdań między prelegentami, przeczytam głos diakon Ewy Below z Kościoła Luterańskiego specjalnie dla telewizji Idź Pod Prąd. Uczę religii w szkole, gdzie religia jest w planie lekcji oraz w międzyszkolnym punkcie katechetycznym w parafii. W każdej z tych opcji są plusy i minusy. Nie umiem wskazać, co jest lepsze. W szkole na religię trafiają dzieci, których rodzice nie zapisaliby na religię w parafii. Treści na religii są więc ziarnem, które siejemy w serca dzieci, aby w przyszłości mogły same zdecydować. W punkcie katechetycznym bardzo trudno ustalić termin i godzinę religii ze względu na pracę rodziców, odległość od parafii i inne zajęcia dzieci. Często lekcje odbywają się wieczorem, co też nie jest dobrym rozwiązaniem. Nie ma więc idealnego systemu. Myślę, że obecna sytuacja jest dobra, kiedy religia nie jest przedmiotem obowiązkowym, a dzieci zapisują na nią rodzice. I bardzo teraz, dziękujemy za ten głos.
Teraz czas na riposty panów do siebie nawzajem. Na to będzie minuta. Albo można zadać pytanie do któregoś z prelegentów. Na to mają panowie 30 sekund. Kto jest chętny?
Tak, może ja rozpocznę. Najpierw może moja polemika, gdy chodzi o głos księdza profesora Piotra Tomasika, bo rzeczywiście to jest stanowisko prezentowane przez władze Kościoła katolickiego i to stanowisko mniej więcej można wyrazić w następującym stwierdzeniu. Jest wszystko w porządku, należy bronić obecnej wersji, a wszystkie głosy, które postulują jakąś reformę, są kompletnie niewłaściwe i nie należy się tym przejmować. No ja się z takim stanowiskiem głęboko nie zgadzam i mówię o tym głośno tak naprawdę od 20 lat. I to, co powiedział na początku pastor, gdy chodzi o sytuację dyskryminacji czasami, czy jakieś takie problemy. Owszem, problem jest z tego powodu, że w Polsce tak naprawdę katechezę parafialną, czyli pewien model ewangelizacyjny, przeniesiono do szkół publicznych. I uważam, że to jest źródło naszego nieszczęścia i to jest do nagłej zmiany.
Czy ktoś z prelegentów chciałby się odnieść do wypowiedzi księdza profesora Kobylińskiego?
Ja chciałbym odnieść się. Chciałbym faktycznie tutaj wesprzeć księdza profesora w tym postulacie, gdy chodzi o reformę nauczania religii w szkole, dlatego że faktycznie ten model się już wyczerpał. Problem polega właśnie na tym, że często dublujemy pewne rzeczy. Często właśnie w szkole jest to katecheza sakramentalna w gruncie rzeczy, gdy chodzi o przygotowanie do pierwszej komunii świętej i do bierzmowania. Ja ze swojego własnego doświadczenia zauważyłem, kiedy miałem przygotowanie do bierzmowania w parafii, które było też obowiązkowe, niczym się nie różniło od tego, które było w szkole. Więc tak naprawdę dublowaliśmy czas, zajmowaliśmy czas i rodziców, i młodzieży, i dzieci. I trochę zaniedbaliśmy samych rodziców, zwłaszcza gdy chodzi o przygotowanie rodziców do takiego ważnego wydarzenia, jakim jest pierwsza komunia święta dla dzieci. Dlatego tutaj bardzo jest potrzebne to rozgraniczenie pomiędzy katechezą a nauczaniem religii, co nawet w dyrektorium katechetycznym jest napisane jasno.
Ja też skorzystam do swojego prawa do pytania. Mam pytanie do Jarosława Makowskiego z Platformy Obywatelskiej. Wiemy, że prawo prowadzenia lekcji religii w szkole jest gwarantowane przepisem artykułu 53 Konstytucji. Religia Kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób. Pytanie do pana Makowskiego. Jakie jest stanowisko Platformy Obywatelskiej w sprawie obecnej formy nauczania religii w szkole?
Ja to przedstawiłem, mówiąc o tym, że absolutnie widzę ogromne zagrożenie związane z analfabetyzmem religijnym. I każdy, kto widzi efekty, owoce nauczania lekcji religii w szkole, powinien absolutnie być świadom, że one są zatrute, że biskupi, widząc, co się dzieje, powinni absolutnie tutaj wspierać głosy czy księdza profesora, czy księdza katechety nawołujące do reformy. Ja uważam, że my mylimy dwie rzeczy. Po pierwsze, nauczanie religii jako przedmiot okej, pod warunkiem, że jest to właśnie wiedza o religii czy religiach. Natomiast tutaj ksiądz katecheta jako praktyk dokładnie nam to przedstawia, mówiąc, że często te lekcje zamieniają się po prostu w zajęcia formacyjne, w zajęcia katechetyczne. Te zawsze były i wielu księży z rozrzewnieniem wraca do tego w salkach przy kościele, w salkach katechetycznych, gdzie odbywała się właśnie formacja. Nie ma nic bardziej sprzyjającego sekularyzacji niż to, kiedy element formacyjny znajduje się między WF-em a zajęciami z geografii, prawda? Wtedy traktuje się te zajęcia formacyjne jako po prostu jeszcze jeden element z obowiązku szkolnego. Naprawdę, jeżeli księża, biskupi chcą wyciągnąć jakieś wnioski z tego kryzysu, który dzisiaj mamy, powinni słuchać i księdza katechety, i księdza profesora.
Bardzo się cieszymy, że taka debata ma miejsce w telewizji Idź Pod Prąd. Na potwierdzenie pana słów mamy głos od licealisty, że religia to dla niektórych kolejny przedmiot, który można olewać, uciekać z niego na wagary. Jeszcze do tematu reformy przejdziemy teraz. Głos ma pastor Paweł Chojecki.
Ja chciałem się odwołać do tej wypowiedzi, którą komentujemy troszeczkę pośrednio księdza profesora Tomasika, o tym, że wyprowadzenie religii, zajęć z religii ze szkół byłoby jakimś zwycięstwem komunizmu czy powrotem do komunizmu. No, chciałem nadmienić, że dzisiejszy Kościół rzymskokatolicki wcale nie jest jakoś antykomunistyczny w swej istocie. Zarówno tu Watykan flirtuje z komunistycznymi Chinami, flirtuje, powiedziałem to bardzo delikatnie. Ksiądz profesor Kobyliński też często mówi, że jeśli chodzi o taką ideologiczną atmosferę Rzymu, Watykanu, to jest to lewicowo-liberalne już dzisiaj skrzywienie czy odchylenie. Stąd mówienie, że obecność religii w szkołach chroni przed komunizmem, kiedy Watykan jest już lewicowo-liberalny, no jest anachronizmem, jeśli chodzi o teraźniejszość. Jest jakimś takim wspomnieniem z lat 80.
Ja mam pytanie do księdza, do praktyka księdza katechety prowadzącego zajęcia. Czy z punktu widzenia księdza praktyki, gdyby dziś, oczywiście to jest ekstrawagancki pomysł bardzo, episkopat poprosił księdza o rekomendacje dotyczące tej reformy, o której mówimy, obecności lekcji religii w szkole, to jakie byłyby trzy punkty, które ksiądz zaleciłby polskim biskupom?
Gdy chodzi o liceum, to ja bym zmniejszył ilość do jednej godziny, zupełnie wystarczająco, bo to bardzo jest dziwne w momencie, kiedy jest więcej lekcji religii niż fizyki czy chemii. Ja sam doświadczyłem to na sobie, kiedy sam chodziłem do gimnazjum i liceum. To jest pierwszy punkt. Ja zauważam sam w swojej praktyki, kiedy od 2 lat uczę sam, ponieważ brakuje katechety drugiego, uczę wszystkie klasy, chętnie chodzą uczniowie i czekają na tą godzinę tygodniową. Druga sprawa to musi być właśnie program zreformowany, żeby było więcej elementów filozofii, etyki, to co jest w każdym seminarium. Przecież studia teologiczne zaczynają się od 2 lat filozofii i psychologii i etyki. A trzeci punkt to przede wszystkim właśnie cały czas zachęcanie katechetów do takiej właśnie interdyscyplinarności i do kształcenia siebie, bo często jest tak, że jednym z powodów bardzo ważnych, ale bolesnych jest to, że katecheci po prostu nic nie robią na lekcji, włączają filmy i to jest bardzo przykre. To jest oczywiście pewien margines, ale też zdarza się.
To jest dokładnie to, co ksiądz mówi. Ja mam bardzo dużo znajomych księży i wielu z nich zauważa, że czasami księża, którzy są zmuszani do nauczania lekcji religii, mówią, że to jest w pewnym sensie za karę, że nie po to kończyli seminarium, żeby teraz uczyć lekcji religii. Oni chcą być duszpasterzami. Po prostu, że nie każdy z nich ma powołanie do tego, żeby być nauczycielem, żeby być pedagogiem, że oni chcieliby inne formy duszpasterstwa praktykować. Dlatego powiadam, z niewolnika nie ma pracownika. Jest naprawdę bardzo wielu księży, którzy traktuje swój obowiązek pójścia do szkoły i nauczania jako rodzaj kary za grzechy popełnione bądź niepopełnione. I w związku z tym ta jakość lekcji religii w szkole właśnie wygląda w ten sposób, czy jest na takim poziomie, że młodzi ludzie zwracają bilet Kościołowi i mówią, my nie chcemy na takiej lekcji religii siedzieć, wolimy po prostu robi coś innego. Natomiast odnosząc się już ostatnie zdanie do słów księdza profesora Tomasika, on powiedział rzecz znamienną, a język nas zdradza, że jak nie, że ci, którzy nie chcą chodzić na lekcje religii, to mają zastępstwo etyki. Otóż to nie powinno być żadne zastępstwo. To są absolutnie równoległe dwa kluczowe, fundamentalne przedmioty dla formacji intelektualnej i wychowawczej młodego pokolenia.
Czy ja mogę się odnieść do wypowiedzi pana Jarosława Makowskiego?
Proszę bardzo, ksiądz profesor Kobyliński.
Tak, uważam, że padło z ust pana redaktora Makowskiego w pierwszej wypowiedzi fundamentalne pojęcie, chodzi mi o analfabetyzm religijny. To pojęcie zaczyna się pojawiać w niektórych krajach europejskich, na przykład we Włoszech, i od kilkunastu lat są prowadzone bardzo ciekawe dyskusje na ten temat, to znaczy co zrobić szczególnie z młodym pokoleniem, jeśli nie chcemy, żeby było ono zdominowane przez analfabetyzm religijny, ponieważ analfabetyzm religijny jest szkodliwy także dla społeczeństwa, dla państwa, ponieważ bez przygotowania religijnego młodzi ludzie nie są w stanie rozumieć kultury europejskiej, malarstwa, sztuki, rzeźby, czy tego wszystkiego, co się działo na naszym kontynencie przez ostatnich 2000 lat. W związku z tym, na przykład we Włoszech, obecność jednej godziny religii w szkole postuluje na przykład taki wybitny filozof Massimo Cacciari, który jest agnostykiem, ale on widzi jako agnostyk konieczną obecność religii w sferze publicznej. I uważam, że tego rodzaju dyskusji w Polsce nam bardzo potrzeba, ponieważ takie trochę propagandowe postulaty, żeby zabrać pieniądze kościołowi czy kościołom, żeby wyrzucić religię ze szkół, albo żeby zdelegalizować Kościół katolicki, jak to proponuje profesor Jan Hartmann, no to są nonsensy, to są androny, to jest propaganda, to jest PR. Bardziej potrzebujemy tego rodzaju debaty, którą dzisiaj prowadzimy w telewizji Idź Pod Prąd, to znaczy jak uzyskać w Polsce pewną zgodę narodową, pewien konsensus. I tutaj pewien mój może głos polemiczny, gdy chodzi o wypowiedź profesora, księdza profesora Tomasika, to znaczy nie może być tak, że kwestie religijne będziemy w Polsce uzasadniać konstytucją, konkordatem, ustawami, zarządzeniami, dekretami. No nie wymusimy na ludziach ich postaw światopoglądowych. No to jest kwestia przekonywania, dyskusji, debaty. No musimy zachować jakiś szacunek czy elementarną wolność człowieka i tego rodzaju dyskusji w Polsce potrzebujemy także, żeby oddać głos mniejszościom religijnym, na przykład takiemu kościołowi jak Kościół, którego głosem jest telewizja Idź Pod Prąd, nie mówiąc o innych wyznaniach protestanckich, nie mówiąc o chrześcijanach prawosławnych, wyznawcach judaizmu czy wspólnocie muzułmańskiej. No, to wymaga pewnej ogólnonarodowej zgody i dopiero uzyskując pewien kompromis społeczny, no możemy iść krok dalej, przygotowując dekrety, zarządzenia czy ustawy. Natomiast w Polsce raczej idziemy w odwrotnym kierunku, to znaczy chcemy zmusić ludzi do przekonań światopoglądowych, powołując się na konkordat, konstytucję i całą masę rozporządzeń.
Nawiązując do słów księdza profesora, ja mam w takim razie może proste pytanie, by się wydawało. Kto z państwa tak naprawdę liczy, że te reformy zostaną wprowadzone w najbliższych latach? Jedna minuta na odpowiedź.
Znaczy, ja mam wrażenie, że... Przepraszam bardzo. Bardzo proszę, księże.
Moim zdaniem jest to konieczne. To jest kwestia rzędu jednego roku albo dwóch lat, bo inaczej nam bardzo szybko odpłynie młodzież. I to z bardzo prostych, naprawdę prozaicznych powodów, że jakby nie ma troski od strony właśnie władz, że trzeba coś reformować, tak? I to młodzież widzi, prawda? Kiedy dyskutujemy z młodzieżą na temat właśnie formy religii, to zauważam, że młodzież widzi różnicę pomiędzy właśnie nauczaniem w podstawówce a w liceum, tak? W ogóle ja jestem zdania, że to co pan Makowski powiedział, że nie można wykluczyć etyki. Jak pracowałem pierwszy rok w Konopczyńskim w Warszawie, to jeszcze miałem możliwość współpracy z panią Małgorzatą, która była etykiem i to się nam świetnie współpracowało. Niestety skończyła pracę, ponieważ no, nie było warunków, przede wszystkim materialnych, pieniędzy, bo niestety polityka państwowa robi wszystko, żeby nie było etyki w szkole i filozofii.
Jeżeli mogę, to pociągnąć wątek przedstawiony przez księdza Damiana. Absolutnie do zmiany zostaną wymuszone przez rzeczywistość, bo ta rzeczywistość dzisiaj jeszcze jest ratowana przez dobre samopoczucie księży biskupów, ale ono za rok, dwa, tak jak mówi ksiądz Damian, który jest na pierwszej linii frontu, przepraszam za ten militarystyczny język, on zapuka także do pałaców biskupich. I dziś biskupi mają dwa wyjścia. Albo posłuchać swoich współpracowników, takich jak ksiądz Damian, jak ksiądz profesor Kobyliński, którzy naprawdę dobrze radzą polskim biskupom, albo dopadnie ich rzeczywistość, albo w końcu zmiany będą i tak musiały przeprowadzić politycy, którzy również ci katolicy, na którym leży na sercu dobro religii, będą postulowały właśnie to, co my tutaj przedstawiamy, to znaczy jakiś rodzaj reformy polegającej na nowej regulacji, nowej obecności i nowym zakresie wiedzy religijnej w szkole publicznej.
Jeśli mogę, moim zdaniem obecna ekipa nie dopuści tutaj do żadnej zmiany, a wręcz przeciwnie. Do tej pory mieliśmy mniej więcej taki model, że były lekcje religii, no i pozostałe przedmioty były, można powiedzieć, wyjęte spod takiej no, bardzo szczegółowej kontroli Kościoła katolickiego. Nie, żeby mi się wszystko podobało w tych podręcznikach, wiele tam głupot i nieścisłości się zdarza, ale myślę, że ekipa ministra Czarnka ma taki plan, żeby teraz całą szkołę, nie tylko już lekcje religii, zideologizować pod kątem religii katolickiej. Czyli będziemy mieli problem nie z jedną godziną czy z dwiema, ale będziemy mieć problem do którejś tam potęgi, bo ta ekipa, myślę, że skutecznie obrzydzi Boga i religię młodemu pokoleniu.
To jeśli mogę się odnieść tutaj do wypowiedzi pastora Pawła Chojeckiego, ja bym chciał uspokoić trochę pastora Chojeckiego, ponieważ no, trudno narzucać coś ludziom młodym czy dorosłym, gdy chodzi o kwestie światopoglądowe. Zauważmy, że zawsze kręgi akademickie czy kręgi nauczycielskie były bardziej po lewej stronie niż po prawej, bardziej liberalne niż konserwatywne i tego rodzaju przekonań ideowych nie zmienią jakiekolwiek ustawy, zarządzenia czy dekrety. Natomiast osobiście uważam, że najbliższy nam byłby model włoski, to znaczy jedna godzina w szkołach publicznych jako lekcja o religiach, natomiast druga godzina realizowana w parafiach przez kościoły i związki wyznaniowe i przy takim modelu także mniejsze społeczności religijne mogą wychowywać młodych ludzi, gdy chodzi o swoje związki wyznaniowe, a wiedzę ogólną uzyskują młodzi ludzie w szkołach publicznych.
Zajmijmy się, drodzy Państwo, teraz właśnie nowymi propozycjami ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w kontekście neutralności światopoglądowej oświaty. Minister proponuje m.in. użycie w edukacji encyklik papieża Jana Pawła II, na przykład przy nauce przedsiębiorczości czy edukacji seksualnej, a także chce wprowadzić je do kanonu lektur. Czyli określony światopogląd ma obowiązywać już nie tylko na lekcjach religii, ale także w nauczaniu innych przedmiotów, można powiedzieć. I pytanie do panów prelegentów. Co państwo sądzą o propozycjach reformy oświaty ministra Czarnka właśnie w zakresie tego ogólnopojętego miejsca religii w szkole? Minuta na odpowiedź. Kto chce zacząć pierwszy?
Ja zacznę, jeżeli pani redaktor pozwoli. Otóż uważam, że najwięksi krytycy w Polsce musieliby wymyśleć ministranta nawet, Czarnka, gdyby on nie istniał. Problem polega na tym, że on rzeczywiście istnieje. Tam, gdzie jest przymus religijny i pewien rodzaj nachalnej propagandy, tam nie ma wolności, a tam, gdzie nie ma wolności, nie ma religii, nie ma prawdziwego życia religijnego. Otóż uważam, że ta ekipa rządząca robi niedźwiedzią przysługę Kościołowi w sposób nachalny, brutalny, w zasadzie już także na innych przedmiotach, propagując nauczanie de facto katolickie. I o ile kiedyś katolikiem czy też osobą religijną się rodziłeś, ponieważ cały był klimat, w którym wzrastałeś religijny, teraz o tyle dzisiaj katolikiem czy osobą religijną się stajesz poprzez wolny wybór. Minister Czarnek to jest najprostsza droga do dechrystianizacji polskiej nauki religijnej i polskiego kościoła.
Mocne słowa Jarosława Makowskiego. Ja tylko nadmienię, że zapraszaliśmy do udziału w debacie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki. Niestety nikt nie wyraził zgody. Czy ktoś z prelegentów chce się odnieść do komentarza reformy oświaty w wykonaniu Przemysława Czarnka?
Tak, ja myślę, że to są takie na razie propozycje mało konkretne i mam nadzieję, że one nie wejdą w życie, ponieważ tak jak mówił pan redaktor Makowski, religia to nie jest kwestia przymusu, ale to jest kwestia wolności i trudno narzucać przekonania światopoglądowe poprzez szkołę publiczną. Oczywiście można proponować pewne rzeczy, ale to wymaga naprawdę dużego taktu i dużego wyczucia. Mamy obecnie w Polsce galopującą laicyzację młodego pokolenia i ta galopująca laicyzacja jest szkodliwa także, gdy chodzi o długofalowe konsekwencje w życiu politycznym, gospodarczym, gdy chodzi o jakąś więź narodową czy kulturową naszego społeczeństwa. W związku z tym warto o to wszystko pytać, ale nie poprzez narzędzia prawne powinniśmy to rozwiązywać, ale na drodze dyskusji i poszukiwania rozwiązań.
Ksiądz Damian Wyszkiewicz, jeszcze odpowiedź na pytanie.
Ja oczywiście będę polemiczny wobec tutaj postulatów. Nie wiem, jak to nazwać, bo to też wydaje mi się, tak jak ksiądz profesor Kobyliński stwierdził, to są raczej wolne myśli, to takie bardzo wolne myśli. I mam nadzieję, że tak zostaną i nie będą nigdy zrealizowane, ponieważ no nie zgadzam się z takim właśnie postawieniem sprawy. Gdy chodzi chociażby o lektury, o Jana Pawła II, lektury to jest bardzo delikatna sprawa, gdy chodzi w ogóle o język polski. To sami poloniści mają bardzo dużą i długą dyskusję na temat, które lektury powinny należeć do kanonu lektur, a wprowadzenie ich na siłę, no tylko jeszcze bardziej utrudni im życie i utrudni w ogóle tworzenie jakichś dobrych programów, które tworzą nauczyciele indywidualnie, więc no to jest no nic na siłę. Z takiego praktycznego punktu widzenia wydaje się to niepotrzebne, zupełnie takie wprowadzanie na siłę czegoś.
To ja ad vocem, jeżeli mogę, zarówno do głosu księdza Damiana, jak i księdza profesora. Oczywiście księża są łagodni, miłosierni i koncyliacyjni. To jest w ogóle fantastyczne w tym sensie. Lubię taki głos Kościoła. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli idzie o ministra Czarnka, to on traktuje to naprawdę na serio. To znaczy ja absolutnie wierzę w słowa, które mówi. I jeżeli minister Czarnek mówi, że będzie reformował, to płonna jest nadzieja tutaj księży, że on tylko tak na pokaz, żeby przedstawić się opinii publicznej, że czyta oto encykliki Jana Pawła II, a być może niektóre zna na pamięć, jak chociażby Centesimus Annus czy Veritatis Splendor, prawda? Nie, ja myślę, że to jest absolutnie na serio, w tym sensie, że nie wiem, czy sobie państwo przypominacie, to minister Czarnek powiedział, że teraz bierzemy się za edukację, za formowanie nowego człowieka. Za formowanie nowego człowieka. Znaczy dzisiaj dochodzimy do sytuacji, że de facto ideologia państwa, której to ideologiem staje się minister Czarnek, jest parodią religii, tak jak komunizm był parodią chrześcijaństwa. To jest bardzo niebezpieczne i uważam, że to, co księża tutaj dzisiaj proponują, pewien rodzaj wstrzemięźliwości, jest bardzo niebezpieczny, bo on usypia naszą czujność. My dziś mamy do czynienia z parodią chrześcijaństwa, z parodią katolicyzmu, który jest bardzo niebezpieczny dla tego, co jak sądzę dla wszystkich nas tu jest ważne, czyli dobrej nowiny Ewangelii.
No, tylko może ad vocem, gdy chodzi o pana redaktora Makowskiego. Ja coraz bardziej na własnej skórze doświadczam tej wojny plemiennej w naszym kraju. To znaczy mamy de facto dwa plemiona żyjące w dwóch odrębnych bańkach medialnych. Te plemiona ze sobą kompletnie nie rozmawiają. Ten podział idzie przez rodziny, przez miasta, przez wioski i ja osobiście no, próbuję raczej łączyć niż dzielić, raczej przedstawiać argumenty niż coś narzucać i coraz mniej jest miejsca w naszym kraju na tego rodzaju postawę. Ja czuję się coraz częściej wykluczony i przez jedno plemię i przez drugie, ponieważ plemiona potrzebują fajterów, potrzebują zdecydowanych żołnierzy czy generałów, potrzebują wojska, potrzebują armii. No i jeśli będziemy mieć tego rodzaju klimat, to naprawdę będziemy na drodze, która nas prowadzi donikąd, ponieważ kwestie światopoglądowe, obecność religii w życiu publicznym, wychowanie religijne młodych ludzi, no to są arcyważne sprawy, które wymagają pewnej zgody narodowej czy pewnego kompromisu, a nie plemiennej wojny.
To ja jeszcze na koniec pozwolę sobie w tym temacie. Ja należałem, można powiedzieć tak szeroko, do plemienia pisowskiego, Jarosława Kaczyńskiego i tak dalej, przez wiele ładnych lat. Ale w ostatnich latach widzę, że ta ekipa niszczy państwo. Z państwa demokratycznego, oczywiście z wieloma błędami, niedoróbkami i reliktami komunizmu, robi już prywatny folwark właśnie o zabarwieniu takim fundamentalistyczno-katolickim. Spojrzawszy szerzej na tę sprawę, nie tylko chodzi o edukację, o szkołę, o religię, ale na przykład to samo dzieje się w wymiarze sprawiedliwości. Tu jest zawłaszczanie prokuratury. Teraz prokuratura już jest narzędziem ścigania ideologicznego. Także pozostanę jednak, księże profesorze, przy swoich obawach, że tutaj takie mówienie łagodne o tym, co się dzisiaj dzieje z państwem polskim, jest niewystarczające. Trzeba bić na alarm.
Wiemy, że ksiądz Damian Wyszkiewicz niedługo musi nas opuścić. Czy tak jest, księże Damianie?
Jeszcze mam 3 minuty.
Dlatego te kilka minut dla księdza. Jeżeli nie tak, to jak? Niech ksiądz powie swoją wizję i też no już rozmawiamy o tym, jak no, uczyć czy przekazywać te wartości moralne młodemu pokoleniu, jeżeli nie na tych stricte lekcjach religii w państwowej szkole obowiązkowych, czy no, powiedzmy tak zwanych dodatkowych. Prosimy bardzo.
To jest bardzo wiele czynników, które powodują, że lekcja religii jest atrakcyjna. Ja tutaj mam takich kilka punktów, które gdzieś w swojej książce. Pierwsza podstawowa sprawa to musi być dostrzeżenie psychologii rozwojowej dziecka. To znaczy, no nie może być tak, że o tematach na przykład bioetycznych, takich jak, nie wiem, in vitro, aborcja, eutanazja, mówić do dzieci z 4. klasy czy z 8. klasy nawet. To są zbyt trudne tematy. To ja widzę nawet, że dopiero w klasie maturalnej zaczynają młodzi ludzie no, dyskutować dosyć poważnie. Druga sprawa, to co właśnie pan Makowski mówi, i to jest racja, ten właśnie analfabetyzm religijny jest bardzo obecny, ale przede wszystkim jest obecny analfabetyzm filozoficzny i etyczny. Dlatego, że takie pojęcia, na przykład jak dusza, nikt nie kojarzy to z filozofią, że to przecież właściwie Anaksymenes już mówił w sprawie tam powietrza, prawda, zasady arche. I nikt nie wie, że to jest nie tylko pojęcie religijne, ale też pojęcie filozoficzne, tak? I po prostu jest tak mały horyzont. Młodzież często dziwi się, jakim cudem na języku polskim uczymy się o Biblii, o jakichś innych elementach religijnych. No tego bardzo brakuje. Nie chciałbym, żeby na przykład młody człowiek wychodził z lekcji biologii i potem szedł na lekcję religii i usłyszał jakieś rzeczy niezgodne w ogóle z nauką, które one powinny być właśnie w duchu chociażby właśnie współczesnej filozofii chrześcijańskiej, właśnie bardzo dobrze jakoś rozważane na lekcjach religii, tak? Czyli więcej filozofii, o wiele więcej etyki, o wiele więcej psychologii. I też potraktowanie tego młodego człowieka bardzo poważnie. Często właśnie młodzież skarży się na takie autorytarne podejście, gdzie nie ma dyskusji. Wydaje mi się, to słyszę z ust uczniów, że właśnie taka forma seminaryjna, czyli rozmowa z uczniami na jakiś temat, gdzie pokazuje z różnych stron jakiś problem, tak, i pokazuje, gdzie jest ta cienka właśnie granica pomiędzy ortodoksją a nieortodoksją, to jest bardzo, bardzo ważne i to młodzież tego potrzebuje, bo często jest tak, że katecheta przychodzi na lekcję, pokazuje, mówi, co mam powiedzieć, trzyma się ściśle podręcznika i nie ma właściwie żadnej dyskusji. I to bardzo zniechęca młodzież. Natomiast duszpasterstwo, ewangelizacyjnie możemy naprawdę świetnie się rozwijać przy parafii. I ten duszpasterz, ten nauczyciel religii, czy to ksiądz, czy katecheta świecki, on może zapraszać właśnie ze szkoły na teren właśnie parafii. I jeszcze ostatnia bardzo ważna rzecz. Katecheta, nauczyciel religii nie może się czuć obco. On nie może być wyobcowany, w sensie sam nie może się wyobcowywać. Katecheta powinien czuć się jako właśnie członek tej samej drużyny, czyli rady pedagogicznej. On nie może się wyróżniać, on nie może mieć przywilejów. To znaczy ja dzisiaj byłem normalnie na maturze próbnej, siedziałem, byłem przewodniczącym komisji i my nie może, jesteśmy po prostu członkami rady pedagogicznej. I dlatego między innymi niektórzy księża mają z tym problem, bo nagle jest tysiące obowiązków takich, powiedzmy, biurokratycznych, nauczycielskich, związanych też z awansem zawodowym i to niektórych zniechęca. Natomiast właśnie poprzez taki właśnie profesjonalizację, można powiedzieć w cudzysłowie naszego zawodu, tak? To jest bardzo na plus. I chciałbym, żeby właśnie, żebyśmy i nauczyciel, ten właśnie nauczyciel religii traktował poważnie relacje i był przyjacielsko nastawiony do dyrekcji, do grona nauczycielskiego, jak i również właśnie dyrekcja i grona nauczycielskie. Jeżeli sam katecheta będzie tak nastawiony, to na pewno raczej to będzie dobry skutek. I myślę, że bardzo ważne jest również to, żeby nie mylić, tak na koniec powiem, matury z religii, bo z religią obecną, tak, bo ja jestem osobiście finalistą w klasie drugiej liceum, byłem finalistą Olimpiady Teologii Katolickiej. Więc jeżeli chodzi o maturę z religii, to ja bym widział jako maturę z teologii i to tylko dla tych, którzy chcą, tak, bo ona i tak musiała mieć jakieś swoje wymagania egzaminacyjne, które powinny być związane ściśle z wiedzą, która jest przekazywana gdzieś właśnie na wydziale teologicznym, czyli ona nie może się różnić. To nie może być matura, nie wiem, z pacierza czy z jakichś właśnie, nie wiem, tajemnic różańcowych. To musi być konkretna wiedza, tak jak to wygląda w przypadku wszystkich matur, dotyczących nauk ścisłych, czyli to są zawsze trzy części. Pierwsza część to jest analiza materiałów źródłowych, czyli na przykład, dajmy na to, jest to analiza fragmentu Biblii albo ojców Kościoła, albo innego fragmentu z dokumentów Kościoła. Drugi to jest konkretne pytania, wyjaśnienie pojęć teologicznych, tak jak w przypadku filozoficznych. I trzecia, jakieś właśnie wypracowanie przekrojowe i tak powinna wyglądać matura z teologii, tak? Czy to będzie teologii katolickiej, czy prawosławnej, czy ewangelickiej, to już właściwie nie ma znaczenia, ale nie wyobrażam sobie jakiejś matury na podstawie dzisiejszego programu, bo ona jest bardziej katechetyczna, bardziej egzystencjalna, bardziej taka, powiedzmy, duszpasterska.
Dziękujemy za to słowo podsumowania. Był z nami ksiądz Damian Wyszkiewicz, który przez swoich uczniów jest określany mianem przyjaciela, a o katechezach mówią uczniowie, że są to po prostu debaty, dyskusje. Dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy następnym razem do telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję bardzo.
Ksiądz Damian Wyszkiewicz poruszył temat matury z religii. To krótko jeszcze przejdziemy do tego tematu, który tak naprawdę powraca po kilkunastu latach. Ostatnio minister Czarnek spotkał się z przedstawicielami episkopatu, między innymi księdzem profesorem Piotrem Tomasikiem w tej sprawie. Pytanie do naszych prelegentów. Czy jesteście państwo za czy przeciw organizowaniem matury z religii i dlaczego? Minuta czasu na odpowiedź. Kto chętny?
To może ja, jeżeli państwo pozwolą. W obecnej formie to byłaby to raczej matura z formacji religijnej, czyli ze znajomości Ojcze Nasz, przykazań kościelnych, tudzież tajemnic różańcowych. No to jest postawienie wszystkiego na głowie. Jeżeli mielibyśmy mówić o religii z maturze, to absolutnie po reformie obecności religii w szkole i przede wszystkim po reformie programu nauczania religii, czy też o religiach w ramach edukacji szkolnej. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się to absolutnie tak absurdalne i pozbawione racjonalności, że kompletnie sobie tego nie wyobrażam, ale z drugiej strony przez ostatnie 5 lat nie wyobrażałem sobie wielu rzeczy, które ten rząd zrealizował. W związku z tym naprawdę wszystko jest możliwe.
Będzie to narzędzie dyskryminacji, dalszej dyskryminacji mniejszych kościołów czy związków wyznaniowych, bo już teraz zdaje się tylko około 20 związków wyznaniowych w Polsce, a jest ich przecież chyba gdzieś około 200 lub więcej, to się ciągle zmienia. Korzysta z tego, że prowadzi religię w szkołach, ponieważ jest to ogromny wysiłek biurokratyczny i organizacyjny dla niewielkich wspólnot, które mają kilkoro dzieci i to rozrzuconych na przykład po całej Polsce. Także wiadomo, że niby jest równość, jeśli chodzi o prawo, ale to prawo jest tak skrojone, że tylko duzi będą mogli tutaj coś zrobić. Podobnie spodziewam się w sprawie matury z religii. No, w jaki sposób na przykład Kościół, który reprezentuje, ma przygotować tę maturę, jak nawet minister Czarnek nie rozmawia z największym z kościołów protestanckich w tej sprawie, czyli z kościołem luterańskim. Także dyskryminację widać gołym okiem.
I ksiądz profesor Kobyliński.
Tak, nie wolno rozpoczynać budowy domu od dachu. Najpierw trzeba zreformować obecny model nauczania religii w polskich szkołach, a później można rozstrzygnąć kwestię matury, religii na maturze. W niektórych krajach europejskich można zdawać religię na maturze, ale tam jest inna podstawa programowa i inny model obecności religii w szkołach publicznych. Ja powtórzę jeszcze tę moją wizję, to znaczy zostawiamy jedną godzinę w szkołach, wówczas uczą nauczyciele religii, nie mówimy o katechezie, ale o lekcjach religii, natomiast katecheza, ewangelizacja powraca jako jedna godzina do salek parafialnych, do miejsc, które są do dyspozycji także mniejszych wspólnot religijnych i wówczas możemy prowadzić nauczanie, które prowadzi do nawrócenia, do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. To znaczy te aspekty duchowe, katechetyczne powinny być prowadzone nie w szkołach publicznych.
Drodzy Państwo, to teraz tura pytań prelegentów do siebie nawzajem. Tak jak mówiłam, pół minuty na zadanie pytania i prosimy też wskazywać, do kogo jest to pytanie, kto chce zadawać pytania pierwsze.
To ja może do pana redaktora Jarosława Makowskiego. Gdy chodzi o Platformę Obywatelską, kto dzisiaj gra pierwsze skrzypce, gdy chodzi o kwestie religijne czy światopoglądowe?
Ja jeszcze tylko przypomnę, że minuta w sensie doradców.
No, ja jestem szefem Instytutu Obywatelskiego i tutaj też jestem kompetencyjnie najmocniej uzbrojony, więc to, co mówię o obecności religii w sferze publicznej, czy też w tym przypadku w sferze, w systemie edukacji religijnej w szkole publicznej, rekomenduję także naszym politykom, już tym czynnym, którzy formułują postulaty no, na forum parlamentu. Więc w sensie doradczym ja, jak to potem zostanie przełożone już na konkrety polityczne, no to oczywiście liderzy polityczni. Natomiast ja mam w takim razie pytanie do księdza profesora. Ksiądz profesor na pewno ma kontakt z biskupami i spotyka się z nimi na kawie, tudzież przy innych okazjach. No i jak te propozycje, które tutaj ksiądz profesor wypowiada w tej naszej debacie, formułuje biskupom, to co oni na to? To znaczy mówią: księże Andrzeju, ksiądz oszalał, czy też: księże Andrzeju, dobrze ksiądz prawi, w najbliższych miesiącach wprowadzimy to w życie.
100 razy więcej kontaktów z polskimi biskupami mają politycy Platformy Obywatelskiej i pewnie pan Jarosław Makowski niż ja, liniowy szaraczek, który nie jest ani kanonikiem, ani prałatem, ani infułatem. W związku z tym ja w tym establishmencie kościelnym no, wiem, jakie mam miejsce w moim szeregu, ale tak już na poważnie, to znaczy niestety w krajach kościelnych nie toczy się jakakolwiek debata. Ja zgłaszam to moje postulaty tak naprawdę od 20 lat. Poznałem model włoski w latach 90. Uważam, że jest to model u nas do przyjęcia, ale na moje postulaty zgłaszane w radiu, w telewizji czy w niektórych wypowiedziach prasowych nie słyszę żadnego odzewu, czyli jest próba przeczekania, czy raczej takiego zamilczania problemu.
A to w takim razie dodatkowe pytanie. Księdza obecność na Uniwersytecie Katolickim, jak jest odbierana? Jako takiego trochę frika, przepraszam za słowo?
Tak, no niestety tutaj wrzucę taki kamyczek do ogródka pana redaktora. Niestety także politycy Platformy Obywatelskiej są w błędzie, jeśli przyjmują, że Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest uczelnią katolicką. No to jest błąd. To jest błąd, ponieważ to jest zwyczajny uniwersytet publiczny, państwowy, jak wszystkie inne uczelnie publiczne w naszym kraju, z tym wyjątkiem, że są 4 wydziały, które mają jeszcze tak zwany nadzór kościelny, ale to jest konsekwencja przekształcenia dawnej Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ale tutaj ten, że tak powiem, nadzór kościelny, on jest symboliczny i tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. W związku z tym, mówiąc o Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, mówimy o typowej polskiej uczelni publicznej, natomiast gdy chodzi o wolność badań naukowych, to ją gwarantuje Konstytucja, także tutaj ja nie mam no, żadnych, nie wiem, problemów czy jakichkolwiek niejasności, gdy chodzi o wolność wypowiadania moich poglądów i prowadzenie tych badań naukowych, które uważam za stosowne.
Chcecie powiedzieć, niech żyje świeckie państwo.
No, w pewnym sensie to są wartości demokracji Europy, ponieważ, proszę Państwa, to jest wątek, uważam, ważny, który trzeba wyartykułować. Otóż mamy tę amerykańską zasadę think global, live local. Myśl globalnie, żyj lokalnie. Otóż jeśli popatrzymy trochę na świat, to zauważmy, że to, o czym mówimy, czyli ryzyko pewnego fundamentalizmu religijnego, dotyczy dzisiaj znakomitej większości mieszkańców naszej planety. No, jeśli popatrzymy na Indie, to jest ponad miliard mieszkańców, no przecież w systemie edukacji w tym kraju wiodącą religią jest hinduizm i w dużym stopniu całe wychowanie w szkołach podstawowych, średnich czy na uniwersytetach jest w dużym stopniu zbudowany na fundamencie religii hinduistycznej, dyskryminując wszystkie inne religie. Popatrzmy na Chiny. Chiny to jest 1,350 mld mieszkańców. No mamy bardzo jasną politykę Chińskiej Partii Komunistycznej, w jaki sposób doprowadzić do uchińszczyźnienia chińskiej tradycji, chińskiej kultury z wykorzystaniem różnego rodzaju religii, podporządkowując treści religijne kontroli partii komunistycznej. Także ta polityka religijna w Chinach odgrywa bardzo wielką rolę. No popatrzmy na kontynent afrykański, 1,5 mld mieszkańców, jak w wielu krajach, w różnych denominacjach chrześcijańskich odżywają trendy fundamentalistyczne. No popatrzmy na ponad 2 mld wyznawców islamu. Mamy z roku ubiegłego przykład Turcji, politykę Erczepa Erdogana, przekształcenie monumentalnej bazyliki mądrości, Bożej mądrości, no, w meczet. No to jest wyraźne pokazanie Europie i światu, w jakim kierunku dąży islam. No i popatrzmy, jak wygląda edukacja w szkołach średnich czy w szkołach podstawowych w państwach islamskich. Także mamy dzisiaj, można powiedzieć, globalny problem, co dalej z obecnością religii w życiu publicznym, co dalej z edukacją w szkołach czy na uniwersytetach. I ta nasza polska debata, która się powoli rozpoczyna, jest, uważam, maleńką częścią tej wielkiej globalnej dyskusji.
To żeby podsumować już ostatnie zdanie, to co ksiądz profesor mówi, ja od dłuższego czasu powtarzam, że ta teza, którą formułował Samuel Huntington, amerykański politolog, o zdarzeniu cywilizacji, ona jest o tyle nieprawdziwa, że tak naprawdę mamy do czynienia ze zderzeniem fundamentalizmów albo zderzeniem analfabetyzmów, a one są dużo groźniejsze niż to, co kryło się pod sformułowaniem zderzenia cywilizacji.
To jeśli mogę.
O, jeszcze tylko taka jedna uwaga, bo wcześniej nie skomentowałem tego zdania, gdy chodzi o wartość państwa świeckiego. To, co powiedział pan Jarosław Makowski, otóż zauważmy, że na przykład we Francji ostatnio coraz częściej chrześcijanie, katolicy czy protestanci mówią tak: jedyną szansą dla nas, żyjących we Francji, wiedząc, że Francja jest różnorodna, że są muzułmanie, że są przedstawiciele także innych religii, jedyną płaszczyzną porozumienia jest zasada świeckiej francuskiej republiki. I być może także w Polsce powinniśmy to też zauważyć, to znaczy jak na gruncie państwa prawa, tego co mamy, gdy chodzi o system polityczny, budować także porozumienie między ludźmi, którzy należą do różnych religii, do różnych związków wyznaniowych, i ta reforma nauczania religii w polskich szkołach nie może się koncentrować tylko na Kościele katolickim, ale powinna uwzględniać także wszystkie inne związki wyznaniowe, które są w naszym kraju.
Pytanie do księdza profesora. Tu jako pierwszy wspomniał ksiądz Jezusa Chrystusa i osobiste spotkanie z nim, także chylę czoła. Ale jak ono ma się odbyć w ramach katolickiej religii, lekcji religii, kiedy sam ksiądz profesor bardzo często w swoich wypowiedziach mówi, że tu jest ogromny przechył w kierunku obrzędowości, nacisku na sakramenty, a nie na osobistą wiarę. Jak ksiądz wyobraża sobie zrealizowanie tego postulatu przedstawienia Jezusa, wezwania uczniów tam gdzieś w liceum, powiedzmy, do odpowiedzi na ofertę Jezusa w całej otoczce polskiego kościoła rzymskokatolickiego, który jest obrzędowo sakramentalny?
Tak, trudno mówić o takich intymnych aspektach wiary w szkole publicznej między WF-em, fizyką i chemią. To jest w punkcie wyjścia rzeczy niewykonalna i to jest, uważam, główny problem z obecnym modelem nauczania religii w polskich szkołach. Natomiast jeśli mamy zajęcia katechetyczne, ewangelizacyjne, prowadzone przy świątyniach, w miejscach sakralnych, czy to będą salki katechetyczne, czy jakieś inne pomieszczenia należące do Kościoła katolickiego, czy innych wspólnot religijnych, to wówczas oczywiście o wiele łatwiej o duchowość, o skupienie, o jakiś aspekt medytacyjny, a gdy chodzi o chrześcijaństwo, to tylko w takich warunkach tej przestrzeni sakralnej można prowadzić do osobistego spotkania młodych ludzi z Jezusem Chrystusem.
Czas na podsumowanie naszej debaty i w ramach podsumowania mam do Państwa pytanie. Skoro lekcje religii okazują się niewystarczające, żeby utrzymać młode pokolenie blisko Boga, blisko również Kościoła katolickiego, to gdzie należy szukać tych fundamentów, które przyciągną młode pokolenie do moralności? Jarosław Makowski, 1,5 minuty czasu na odpowiedź.
To pani redaktor jest łaskawa, dając mi 1,5 minuty, w tym sensie, że ja to załatwię krócej. Otóż nie ma innego sposobu na pokazanie atrakcyjności i wiarygodności wiary chrześcijańskiej niż świadectwo tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i w Jego imieniu nauczają, przemawiają i zachęcają do wstąpienia do Kościoła. A więc jeżeli Kościół naprawdę chce i naprawdę zależy Kościołowi na przyciągnięciu młodych ludzi, powinien po prostu świadczyć o Ewangelii i żyć Ewangelią, a w ten sposób ocali chrześcijaństwo i katolicyzm.
Dziękujemy. A teraz pastor Paweł Chojecki i tak samo 1,5 minuty, no albo mniej, na podsumowanie.
Najważniejszym problemem z lekcjami religii, szczególnie w młodszym wieku, bo tu już przecież w przedszkolach są próby wprowadzania jakichś tego typu zajęć, a już w szkole podstawowej no to się ustawowo odbywa, jest problem wybrania momentu, w którym dziecko jest zainteresowane Bogiem. W takiej szkolnej urawniłowce nie ma szans, żeby ten moment katecheta, nauczyciel wychwycił. Nawet jeśli będzie najzdolniejszym duszpasterzem, mając 30 dzieci, jedną godzinę, nie jest w stanie, czy nawet dwie, tego zrobić. Dlatego moim zdaniem wprowadzanie takich zajęć formalnych dla dzieci w tym wieku, mówię szczególnie o młodszych klasach szkoły podstawowej, jest bardzo szkodliwe dla ich rozwoju duchowego. Bóg kojarzy im się wtedy z nudą, z przymusem, z różnymi nieprzyjemnymi rygorami, które daje szkoła. Tutaj, zgodnie z, można powiedzieć, nastawieniem biblijnym, że to Bóg dał rodzicom dzieci, to rodzice powinni być odpowiedzialni za wychowanie biblijne, teologiczne czy religijne, jak powiedzą katolicy swoich dzieci. To oni mają rozpoznać ten moment, kiedy dziecko zaczyna się zastanawiać nad sferą duchową, szukać odpowiedzi metafizycznych czy pytać o Boga. I to oni mają być, tak jak powiedział pan Makowski, tym pierwszym świadectwem i pierwszym źródłem wiedzy. Nie szkoła, nie katecheza w żadnej postaci.
Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak dotrzeć do młodego pokolenia z wartościami w ostatnim wywiadzie dla tygodnika Polityka. Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński powiedział, że instytucja Kościoła będzie się suwać po równi pochyłej. Powiedział ksiądz również, nie widzę w polskim Kościele żadnej siły moralnej, która mogłaby ten proces zatrzymać. Z drugiej strony podtrzymuje ksiądz, że jednak zostaje w Kościele katolickim. Stąd moje pytanie, czy Ksiądz profesor, zachęcałby te młode osoby, które wypisują się dzisiaj z lekcji religii, żeby tego oparcia moralnego szukały jednak w Kościele katolickim?
Tak, niewątpliwie wychowanie religijne jest niezwykle ważne, gdy chodzi o młodych ludzi. Nie wystarczy wiedza z matematyki, z chemii, nie wystarczy znajomość języków obcych. Trzeba także wiedzieć, skąd przychodzimy, po co żyjemy i dokąd zmierzamy. Tylko znając odpowiedzi na te pytania, można przeżyć życie w sposób godny, szczęśliwy czy udany. Natomiast gdy chodzi o religię w Polsce, Kościół katolicki czy inne wyznania chrześcijańskie czy inne religie, czeka nas głęboki proces sekularyzacji i osobiście uważam, że trzeba przygotować się do czasów, które nadchodzą. To znaczy, w jaki sposób ludzie religijni, ludzie wierzący w Chrystusa będą mogli się odnaleźć w społeczeństwie polskim, które będzie coraz bardziej agnostyczne czy ateistyczne na wzór innych społeczeństw europejskich. I osobiście jestem przekonany, że jakieś zachęty, apele, no to jest, są strzały kulą w płot, tego nikt nie słucha. Jest przede wszystkim potrzebna wiarygodność. Słowo kluczowe to jest wiarygodność. Przetrwają te instytucje, przetrwają te kościoły i te wyznania, które będą wiarygodne, a wiarygodność będzie przyciągać przede wszystkim młodych ludzi.
Bardzo serdecznie dziękujemy za to podsumowanie o wiarygodności. Rzeczywiście trudno się nie zgodzić. Ja też z mojej strony wyślę panu ministrowi Czarnkowi link do naszej dzisiejszej debaty. Myślę, że jest to bardzo ciekawa propozycja dla ministra edukacji i nauki. Zachęcam również was do wysyłania nam tematów, pytań do następnych debat. Kontakt @idźpodprąd.pl i polecamy także pierwszą debatę Idź pod prąd na temat apostazja czy reforma Kościoła.
Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, czy usunąć lekcje religii ze szkół. Bardzo dziękuję za dynamiczną wymianę zdań. Był z nami Jarosław Makowski. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
A także ksiądz Damian Wyszkiewicz, który musiał nas opuścić, i pastor Paweł Chojecki. Dziękuję
również. Dziękuję wam za prowadzenie i dziękuję państwu.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.